W Radio Rodzina, w tym bardzo szczególnym czasie, czasie prezentów przed Nowym Rokiem, mam przyjemność gościć panią profesor Elżbietę Wojaczyńską. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dla naszych radiosłuchaczy powiem, że pani profesor pracuje na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej. Tam już jest od roku 1997. Niezmiennie zajmuje się chemią. Tam również otrzymała tytuł profesora nauk chemicznych. Jest pełnomocnikiem dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej do spraw promocji oraz koordynatorem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Ale to, co szczególnie panią zajmuje w ostatnich miesiącach, a może latach, to recykling i troska o naszą planetę, o to, abyśmy żyli na czystej ziemi.
Zajmuje mnie bardzo dużo różnych tematów, a recykling stał mi się szczególnie bliski i ważny, ponieważ sporo podróżuję i po prostu widzę, jak nasz świat jest mocno zanieczyszczony, a poprzez to, że jestem chemikiem, to jakby ta moja świadomość jest jeszcze większa i chciałabym wykorzystać tą swoją wiedzę, informując czy uświadamiając ludzi, jak możemy zmienić swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia do tego, żeby to otoczenie, czyli lokalnie, a później globalnie, to wszystko mogło wpłynąć na to, żeby ten świat mógł przetrwać dłużej. Ale przede wszystkim, żeby nie zalegało w tym świecie mnóstwo różnego rodzaju zanieczyszczeń, które w dużej mierze generujemy, a możemy to również w dużej mierze ograniczać.
Człowiek od 1907 roku ma tą przygodę z plastikiem, tak jak wiemy, i bakelit był na początku. Duża nieufność, ale potem plastik wchodzi z wielkim impetem w naszą codzienność. Jak to wyglądało, czy jak to wygląda dzisiaj? Człowiek miał taki okres zachwytu plastikiem, ale też, tak jak widzimy dzisiaj, ma nieco inne patrzenie i myślenie o plastiku.
A widzę, że ksiądz się przygotował też z historycznego punktu widzenia, jeżeli chodzi o rozwój tworzyw sztucznych. No to było jeszcze wiele, wiele lat wcześniej, ale oczywiście wspomniany bakelit. Natomiast z jednej strony jest taka duża, bardzo zła opinia na temat tworzyw sztucznych, na temat plastików. Natomiast musimy sobie zwrócić uwagę na to, że one w dużej mierze też ratują ludzkie życie, bo przecież mamy sztuczne serce i tak dalej, i tak dalej. Mamy strzykawki, mamy mnóstwo przedmiotów, które są przedmiotów też bezpośredniego użytku w szpitalach, w różnego rodzaju firmach, które tak naprawdę trudno jest zastąpić czymś innym. Plastik ma też dużo zalet, jest lekki, tak, jeżeli porównujemy na przykład transport wody w butelkach szklanych czy w butelkach plastikowych, to oszczędza też i samochody, i drogi, i to wszystko ma jakieś takie dalekosiężne skutki, także powinniśmy to wszystko wyważać i balansować i po prostu właśnie po to jest ta między innymi moja książeczka, o której nie wiem, czy ksiądz...
Będziemy mówić, tak? Powiemy o niej oczywiście.
Żeby po prostu uświadamiać, że jeżeli już mówimy, krytykujemy, to żebyśmy byli odpowiedzialni za słowa, czy za to, na jaki temat wypowiadamy się, zwłaszcza w kontekście tworzyw sztucznych, które zanieczyszczają świat. Oczywiście zanieczyszczają.
No właśnie, to jest trudny temat. Trudny temat i dla wielu z nas niejasny. Jednak ta świadomość obecności plastiku, czy też śmieci w naszym życiu jest, można powiedzieć, no, trudną rzeczywistością do zrozumienia. Tak jak wiemy, 430 milionów ton rocznie plastiku produkujemy na Ziemi. To bardzo dużo, 23 miliony ton trafia do jezior, rzek i mórz. No, niewyobrażalna ilość, tak wielka ilość, która zanieczyszcza, trafia także do organizmu, trafia do naszej krwi. I dzisiaj to jest temat bardzo gorący, trzeba powiedzieć.
Tak, ale z drugiej strony ksiądz przytacza tutaj liczby, one oczywiście są różne i rzeczywiście tendencja, jeżeli chodzi o produkcję plastików, jest wzrostowa i będzie go pewnie jeszcze więcej. Natomiast no, to jest czynnik ludzki, także ludzie nie potrafią jakby do końca zapanować nad śmieciami, nad ilością tych śmieci. Nie do końca chyba rzeczywiście ta polityka jest tutaj mądrze pomyślana. Natomiast jeśli chodzi o to zanieczyszczanie, one oczywiście zalegają, zanieczyszczają, ale Same tworzywa mogą zanieczyszczać w ten sposób, że być może jakieś barwniki, które są w ilościach bardzo niewielkich dodawane do tworzyw, są wymywane. Więc jeżeli się przeliczy, to przeskaluje. Ostatnio liczyliśmy to z innym chemikiem. To są tak mikro ilości. A gdzie tak naprawdę akumulowane są te zanieczyszczenia u ryb, u zwierząt wodnych? W wątrobie, a raczej wątroby rybie nie spożywamy. Więc jakby tutaj...
To są to ślady węglowe. Tak,
tak? Dokładnie. Więc to jest taka po prostu... Bardzo duża propaganda i takie mam wrażenie, że po prostu walka różnych koncernów, różnych przemysłów i bazująca właśnie na tej na braku świadomości, ale z drugiej strony trudno się dziwić, tak? Nie wszyscy są przecież chemikami czy ludźmi wykształconymi.
Podjęła pani to wyzwanie i książka, która została napisana pod tytułem Drugie życie, oblicze recyklingu. Może na początku zapytam, jaki cel był, czy przyświecał pani w pisaniu tej książki?
Drugie życie, oblicza recyklingu. Przepraszam, że księdza tak. poprawiam, ponieważ tutaj poruszam aspekt recyklingu wielorakiego. I tutaj nie piszę tylko o recyklingu tworzyw sztucznych, ale również o recyklingu treści, świadomości, o recyklingu nawet oczywiście w cudzysłowie człowieka w kontekście ludzi wykluczonych, ponieważ ta moja książeczka to jest taki tryptyk, taki esej złożony właśnie i z części naukowej, popularno-naukowej i z wywiadu z osobą wykluczoną, która wróciła na taką normalną drogę funkcjonowania i sama recyklingując się poniekąd, czyli wracając z ulicy, bo był przez lata bezdomnym człowiekiem, zamieszkuje w Mizerarcie, miejscu znanym pewnie wrocławianom, przy Nadodrzu i tam wytwarza różne przedmioty użytku publicznego, różne meble, lampy, właśnie też z recyklingu, więc jakby taki podwójny recykling. A z trzeciej strony w swojej książeczce też opisuję różne moje obserwacje właśnie z podróży, czyli jest to właściwie połączenie takich różnych elementów pokazujących recykling właściwie z każdej strony. I właściwie może nie z każdej, bo nie wyczerpałam tego tematu do końca, bo chciałam, żeby książka była przyjemna. Nawet ktoś mi powiedział, kto ją przeczytał, że czuję się, że tą książkę napisała kobieta, cokolwiek to znaczy.
To ważne, że tą książkę osoby czują i czytają. Ważny temat, czy panią coś przy powstawaniu tej książki, poszerzaniu, pogłębianiu tego tematu, czy coś panią zachwyciło, jeżeli chodzi o jakieś wyjątkowe oblicza recyklingu?
Zachwycili mnie ludzie. Pamiętam, jak kilka lat temu z moją córką sprzątałyśmy mieszkanie naszego przyjaciela i postanowiłyśmy te rzeczy posegregować, których się pozbywaliśmy. I przyjechałyśmy w upalny dzień do skupu złomy na wysypisko i tam młody człowiek, elegancki, szarmancki, kulturalny, z szacunkiem właśnie obchodzący się z tymi głównie bezdomnymi ludźmi, a z drugiej strony ci bezdomni ludzie, którzy mieli pięknie poskładane, posegregowane różne znaleziska i tak sobie pomyślałam właśnie z rozmowy z Marysią, mówię, zobacz jak ci ludzie oczyszczają świat. My go zaśmiecamy, a oni to zbierają, segregują, oczywiście w różny sposób później pożytkując te pieniądze, które zarabiają, ale są jakby jakimś takim pierwszym elementem segregującym. I to mnie tak zachwyciło właśnie, że ci ludzie robili to w sposób taki uporządkowany, podwójne właściwie uporządkowanie.
Tak, i to jest bardzo ważne, ważne oddziaływanie. Jeżeli ten recykling jeszcze idzie w kierunku sztuki, jakiegoś artyzmu, ten podwójny recykling, o czym mówimy, to tym bardziej większa radość. Ale jednak powinniśmy przyjmować w naszym życiu, w naszej codzienności bardzo określoną, pewno zmodyfikowaną postawę wobec tworzyw sztucznych czy wobec produkcji śmieci. My teraz jesteśmy w tym okresie okołoświątecznym i tych różnych opakowań, różnych toreb, różnych jakichś innych rzeczy niepotrzebnych będzie bardzo wiele. Co by pani nam zaproponowała? Jak powinniśmy myśleć, czy jak powinniśmy traktować to, co może jest nam niekoniecznie potrzebne?
Poruszył ksiądz recykling w sztuce, czyli wykorzystanie już istniejących różnych elementów, które mogą przyczynić się do powstania nowego dzieła I to rzeczywiście widzimy, bo powstają obrazy na przykład z guzików, prawda? Albo na przykład widziałam takie rzeźby kilka lat temu, będąc w Portugalii. Rzeźby, ale one bardziej miały przemówić do ludzi. Wykonane z różnych przedmiotów wyłowionych właśnie z mórz i oceanów. Ogromne rzeźby. Z daleka to wygląda jak dzieło sztuki. Z bliska widzimy, że to są jakieś resztki jakichś wózków, przedmiotów, które no, nie powinny trafić do mórz i do oceanów. Co ja bym radziła? Ja radziłabym taki powrót do przeszłości, czyli po prostu, ponieważ ja urodziłam się w latach 70., czyli w latach, kiedy właściwie nic nie było i trzeba było być kreatywnym, a moje babcie były bardzo kreatywne i też nauczyły tego moją mamę i później mnie, żeby przetwarzać różnego rodzaju materiały, szyć, ja pamiętam.
Czyli podwójne życie, możemy
tak,
powiedzieć.
Tak, dokładnie. Takie dlatego drugie życie, bo ja mam wrażenie, że ja właśnie tak przechodząc przez te różne etapy swojego życia i widząc ten rozwój i postęp, za którym też właśnie idzie to zanieczyszczanie świata, to po prostu sugeruję, żeby jednak wykorzystywać te materiały, które mamy w domu, żeby nie pomnażać tych bytów, żeby po prostu wiadomo, co się dzieje z opakowaniem. Przykładamy dużą wagę do tego, żeby pięknie zapakować prezent, prawda? A w papier jeszcze kokardkę i tak dalej, ale no papier jeszcze się zrecyklinguje, ale już wstążka raczej nie, więc jakby sami się też przyczyniamy, a z drugiej strony, no później, zwłaszcza dzieci, które bardzo chcą szybko dotrzeć do wnętrza prezentu, to po prostu niszczą to opakowanie. Więc myślę, że może tutaj...
Może niekoniecznie właśnie używać jakichś opakowań specjalnych, ale dać to takim opakowaniu, w jakim jest. I już będzie mniej.
Dokładnie. I widać, co to jest, prawda? No ale to ten element niespodzianki i takiego zaskoczenia czasem może być zabrane. Ale z drugiej strony są firmy, które produkują te opakowania i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ciągle... No to wszystko się rozbija, wiadomo, co się rozbija o pieniądze.
Jest takie pojęcie w tej jakimś pomyśle troski o planetę, o Ziemię, jak gospodarka o obiegu zamkniętym. Proszę nam wyjaśnić, o co chodzi właśnie w takiej gospodarce. Czy ona jest możliwa do adaptacji do naszych domowych gospodarstw, do naszych domów?
Tak, najbardziej. No to chodzi o powtórne wykorzystanie tworzyw sztucznych, które daje się oczywiście recyklingować, no ale tutaj bardzo ważne jest, żeby no właśnie tutaj mieć materiał, który nie jest materiałem składającym się z różnych tworzyw sztucznych, że nie posiada jakichś innych składników, które będą ten recykling utrudniać, ale oczywiście mamy przecież na przykład worki na śmieci, które są recyklingowane, czyli my ich używamy, potem one znów są recyklingowane i znów na przykład do nas trafiają. Więc tak, gospodarka właśnie taka zamknięta, jeżeli chodzi o obieg materiałów z recyklingu, jak najbardziej, tylko że to jest ciągle zbyt niski procent, to jest zaledwie kilka procent materiałów, które są recyklingowane.
Tak, a my mamy też już takie doświadczenie i widać, że chyba coraz bardziej popularne jest chociażby i to, że nie kupujemy ciągle reklamówek w sklepach, tylko mamy już swoją jedną torbę, która ma nie tylko podwójne życie, ale...
Przywiązujemy się do niej,
tak, ale
jakiś sentyment do niej mamy, prawda?
Tak, i to jest też, myślę, że bardzo pozytywna zmiana naszej mentalności. Wystawa to też sprawa, o której chcemy bardzo zachęcić Państwa do oglądania wystawy, którą także Pani Profesor przygotowała. Proszę powiedzieć, gdzie ona jest, czego dotyczy, jak możemy ją oglądać.
Jeśli chodzi o wystawę, to jest właściwie już moja kolejna wystawa popularno-naukowa i mająca za zadanie popularyzować chemię i pokazywać, że chemia jest bardzo pożyteczna i tak naprawdę, gdybyśmy sobie wyobrazili życie bez chemii, to zniknęlibyśmy sami, bo po prostu nie ma takiej możliwości, żeby chemia nie istniała na Ziemi. Natomiast inspiracją do moich wystaw stało się to, że zadając czasem moim studentom pytania, proste pytania, w moim mniemaniu proste, tak, dlaczego na przykład widzimy, bo mamy oczy, no więc pytanie takie z zakresu przedszkolaka. Więc pomyślałam sobie, że chyba jednak trzeba edukować tą młodzież, bo to chyba nikomu nie zaszkodzi, jak ktoś jeszcze raz poczyta i bardziej zrozumie. Więc teraz przygotowaliśmy wystawę, dlatego że we współpracy z moimi studentami, do współpracy zaprosiłam też lekarzy, onkologów, zaprosiłam artystkę, fryzjerkę z Warszawy, Jagę Chupało. Chemia włosów. Wszystkie te osoby mają jakiś związek z tym tematem, bo włosy, i ten aspekt też jest poruszany w tej wystawie, też same się recyklingują, prawda, odrastają nam, ale mogą być powtórnie wykorzystane. Mogą być wykorzystywane do produkcji mat, które absorbują zanieczyszczenia, zwłaszcza ropopochodne ze zbiorników wodnych. Albo na przykład Chińczycy wykorzystują włosy do tworzenia różnego rodzaju ubrań, takie mody na ubrania. zabrania z włosów, albo na przykład do produkcji hydrolizatu białkowego, który przyspiesza fermentację soi, albo przede wszystkim to, o czym też pisze włosy, i to właśnie robi Jaga Hupao z Warszawy, wykorzystywane są do produkcji peruk, zwłaszcza dla kobiet po chemioterapii. Tak jak powiedziałam, zapraszam zawsze uznane autorytety. Dla mnie takim cudownym elementem mojej książki jest okładka, którą stworzył znany artysta światowej sławy, pan Wojciech Siódmak. Okładka nosi tytuł Metamorfoza. Ksiądz miał okazję tutaj gościć we wrześniu pana Wojciecha Siódmaka.
To dobrze, że też wspierają takie autorytety tą tematykę, tematykę recyklingu i tą tematykę troski o planetę, o ziemię, o nasze życie. Wystawa, gdzie ona się znajduje?
Na ulicy Oławskiej i będzie ją tam można oglądać również w języku angielskim, jeżeli ktoś ma przyjaciół anglojęzycznych, do 17 stycznia.
Na ulicy Ławskiej będzie można swobodnie sobie pójść na spacer.
Na 10 planszach.
Tak, po południu pójść na spacer i poczytać, pooglądać, zobaczyć też, jakie jest przesłanie tej wystawy. Na pewno warto i na pewno polecamy.
Na jednej z plansz umieściłam też kod QR. Jeśli państwo będziecie chcieli się podzielić opinią na temat wystawy, czy może poradami, jak coś zmienić i tak dalej, to będę ogromnie wdzięczna za wszelkie sugestie i wszelki feedback.
Czego powinniśmy sobie życzyć, myśląc o recyklingu, myśląc też o tym okresie świątecznym i noworocznym?
Ja myślę, że powinniśmy sobie życzyć zdroworozsądkowości w tym wszystkim, bo jak przypomnę sobie święta w swoim rodzinnym domu, to zawsze tam był ogromny przepych, wszystkiego było bardzo dużo i też żartowałam sobie, wtedy nie znałam tego pojęcia jako dziecko recykling, ale na przykład moja mama piekła ciasta i tych ciast zawsze było tak dużo i w ogóle różnych potraw i potem te ciasta z powrotem trafiały do kur i kury z powrotem dawały jajka i śmiałam się, że to teraz z perspektywy
recykling.
Czasu to recykling, że tak te jajka były wielokrotnie przetwarzane. Natomiast no, próbuję ja w swojej rodzinie, udało mi się to wprowadzić, żeby po prostu minimalizować.
Zdroworozsądkowo,
po prostu. A to oczywiście będzie się przekładało na lepsze zdrowie, prawda, bo wiadomo, że obżarstwo nikomu nie służy. Natomiast w tym kontekście właśnie zdroworozsądkowość chyba jest najbardziej istotna.
Istotna postawa i pewno tego życzymy na Nowy Rok wszystkim radiosłuchaczom Radia
Zdrowie.
Rodzina Zdrowia, tak, ale też tego, żebyśmy mieli tą gospodarkę i obieg zamknięty naszymi przedmiotami i rzeczami, które mamy, żeby one nie były jednorazowe i to na pewno, tak jak mówi nasz gość, to bardzo ważne w naszym codziennym życiu. Bardzo dziękuję za spotkanie i pozdrawiam radiosłuchaczy Radia Rodzina, życząc wszystkiego dobrego, a przypomnę, że moim i Państwa gościem była pani Elżbieta Wojaczenicka, która jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest również autorką książki Drugie życie oblicza recyklingu, a także jest opiekunem i autorem wystawy, którą możemy oglądać na ulicy Oławskiej.
Tak, oczywiście. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.